Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Wobbling.com oraz Audioteka przedstawiają Dan Moraine, Kamala Harris, pierwsza biografia. Przełożyli Dominika Chylińska, Aleksandra Gietka-Ostrowska, Filip Godyń, Mieczysław Godyń. Czyta Lena Szymszajner. Dla Klaudii, która jest moim wszystkim. Rozdział pierwszy. Córka Shyamali. Jeśli Kamala Harris komukolwiek zawdzięcza swoje miejsce w historii, to bez wątpienia 26-letniej imigrantce z Indii, która jesienią 1964 roku wydała ją na świat w Kaiser Hospital w Oakland, w Kalifornii. Być może nie był to przypadek, że Kamala urodziła się zaledwie 2 tygodnie przed dniem wyborów prezydenckich i że zdarzyło się to właśnie w Kalifornii. Czas i miejsce okazały się nader korzystne dla dziewczynki, która dojrzewała w przekonaniu, że postęp społeczny idzie w parze z twardą polityką. Dziewczynka ta wyrosła na silną, inteligentną, wymagającą, pracowitą kobietę, stając się barwną, osadzoną w wielu kontekstach kulturowych osobą. Kamala Harris niewiele spraw przegapia, a jeszcze mniej zapomina. Ma wiernych stronników, którzy od samego początku należą do jej otoczenia politycznego. Zdarza się również, że zraża do siebie ludzi, którzy niegdyś byli jej bliscy jak rodzina. Kiedy kamery są wyłączone, okazuje bliźnim empatię i bezinteresownie świadczy dobro. Ale są też tacy, którzy ją dobrze znają i uważają, że jest zimna i wyrachowana. Ta aktywna na scenie politycznej osoba ujawnia niewiele szczegółów ze swojego życia osobistego. Jest typem smakosza. Lubi gotować. Z jednakową radością jada zarówno w wykwintnych restauracjach, jak i w tanich knajpkach. Kiedy pewnego razu umówiliśmy się na lunch, wybrała mały rodzinny lokal z karaibskim jedzeniem naprzeciw siedziby władz stanowych w Sacramento. Opowiadała wtedy o różnych przyprawach i w przeciwieństwie do mnie, jak sama zauważyła, jadła powoli. Przede wszystkim jednak Kamala jest córką swojej matki. Jej bliscy współpracownicy mówią, że nie ma tygodnia, by nie zacytowała jakiejś z życiowych mądrości przekazanych jej przez zmarłą w 2009 roku Shyamale Gopalan Harris. Publicznie powtarza najczęściej następującą. Możesz być pierwsza w wielu rzeczach, ale pamiętaj, żebyś nie była ostatnia. Czasami w ważnych momentach życiowych wzrusza się do łez na wspomnienie matki, wyraźnie żałując, że nie ma jej przy sobie. Moja matka, Shyamala Gopalan Harris, była jak żywioł, jak siła natury i stanowiła najgłębsze źródło inspiracji w moim życiu. Napisała Kamala na Instagramie w poście na cześć matki podczas Miesiąca Historii Kobiet w 2020 roku. Nauczyła mnie i moją siostrę Maję znaczenia ciężkiej pracy i wpoiła w nas wiarę, że potrafimy przeciwstawić się skutecznie złu. Shyamala Gopalan miała niewiele ponad 1,50 m wzrostu. Była najstarszym z czworga dzieci wysokiego urzędnika państwowego. Wywodziła się z rodziny ludzi sukcesu. Pochodziła z narodu, który w 1947 roku, 9 lat po jej przyjściu na świat, uzyskał niepodległość od korony brytyjskiej. W 1958 roku ukończyła naukę w zakresie gospodarstwa domowego w Lady Erwin College w New Delhi i mając ojcowskie błogosławieństwo, wywędrowała do kalifornijskiego Berkeley w poszukiwaniu wyższego i sensownego wykształcenia. Studiowała dietetykę i endokrynologię, uzyskując stopień doktora, a w późniejszych 10 lat zdobyła uznanie swoimi badaniami nad rakiem piersi. Jej prace były cytowane ponad 100 razy w czasopismach naukowych. a na swoje badania zebrała nie mniej niż 4 miliony 760 tysięcy dolarów w postaci grantów. Moja matka wychowała się w domu, w którym aktywność polityczna i działalność społeczna były czymś naturalnym. Pisała Kamala Harris w wydanej w 2019 roku autobiografii The Truths We Hold – Prawdy, których się trzymamy. Dzięki obojgu moim dziadkom miała bardzo wyostrzoną świadomość polityczną. Znała historię, wiedziała, co to walka. Była świadoma wszelkich nierówności. Urodziła się z zapisanym w duszy poczuciem sprawiedliwości. Jesienią 1962 roku Shyamala Gopalan wzięła udział w spotkaniu ciemnoskórych studentów, na którym przemawiał młody Jamajczyk Donald Jasper Harris, pragnący w przyszłości zostać ekonomistą. Wyemigrował w 1961 roku z Jamajki i przybył do Berkeley, tak jak ona, w poszukiwaniu wykształcenia. Był trochę radykałem, czy też, jak mogliby powiedzieć ekonomiści, heterodoksem. Nie podzielał tradycyjnych teorii ekonomicznych, jakie w tamtym czasie preferowano na amerykańskich uniwersytetach. Po latach w wywiadzie dla New York Timesa Donald Harris powiedział, że Gopalan w tradycyjnym sari podeszła do niego po wykładzie, zdecydowanie wyróżniając się powierzchownością spośród wszystkich obecnych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Oczarowała go. Spotkali się potem i rozmawiali jeszcze kilka razy. A reszta, podsumował, jest już dziś historią. Gopalan i Harris pobrali się w 1963, rok po tym, jak Jamajka proklamowała niepodległość. Zapowiedź ich ślubu, zamieszczona w Kingston Gleaner 1 listopada 1963 roku, zawierała wzmiankę o tym, że oboje pracują nad swoimi doktoratami. Kamala Devi przyszła na świat w 1964 roku, a jej siostra Maya Lakshmi 2 lata później. Devi w hinduizmie znaczy bogini matka. Lakshmi z kolei to lotosowa bogini bogactwa, piękna i szczęścia. W 2004 roku Shyamala powiedziała dziennikarce z Los Angeles Times, że nadała córkom imiona wywodzące się z mitologii indyjskiej, żeby pomóc im zachować tożsamość kulturową. Kultura, która czci boginie, wydaje silne kobiety. Od połowy do końca lat 60. rodzice Kamali aktywnie działali w ruchu na rzecz praw obywatelskich. Córka opowiada, że na demonstrację zabierali ją w wózku. Zgodnie z rodzinną legendą, podczas jednej z nich, kiedy Kamala grymasiła, matka spytała ją, czego chce. Wolności! Odkrzyknęła ponoć mała. Podobnie jak wielu nauczycieli akademickich, Donald Harris w pierwszych latach po studiach przenosił się z miejsca na miejsce. Z Berkeley na Uniwersytet Illinois w Urbana-Champaign. Potem na Uniwersytet Northwestern, Uniwersytet stanu Wisconsin w Milwaukee, z powrotem do Bay Area i w 1972 roku na Stanford. W studenckim czasopiśmie The Stanford Daily przedstawiono jego filozofię ekonomiczną jako marksistowską. Tak czy inaczej, była nieklasyczna. To sprawiło, że zawsze jego zatrudnienie na uczelniach łączyło się z niepewnością. W 1974 roku, kiedy kończyła mu się umowa o pracę w charakterze profesora wizytującego, część wykładowców ekonomii z Uniwersytetu Stanforda była niechętna udzieleniu mu rekomendacji jako kandydatowi na pełny etat. Unia na rzecz radykalnej ekonomii politycznej stanęła wtedy po stronie Harrisa, a sprawę nagłośniono w The Stanford Daily. Studenci wystosowali petycję, podpisaną przez 250 osób, w której żądano, aby Wydział Ekonomii przedstawił formalne stanowisko wobec ekonomii marksistowskiej i zapewnił trzem członkom wydziału pracę, rekomendując Harrisa na etat dający możliwość zatrudnienia na stałe, w pełnym wymiarze godzin. Sam Harris napisał, że nie pali się specjalnie do pozostania na Stanfordzie. Ostatecznie zatrudniono go i w ten sposób został pierwszym czarnoskórym ekonomistą, który otrzymał stały etat wykładowcy na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Stanforda. Pozostał na nim do 1998 roku, kiedy zrezygnował z nauczania. Obecnie ma status profesora emerytowanego. Shyamala i Donald rozeszli się, kiedy on pracował na Uniwersytecie Wisconsin. Kamala miała 5 lat, a Maya 3. O formalny rozwód wystąpili w 1972 roku. Kamala napisała w swojej autobiografii, że gdyby jej rodzice byli trochę starsi, trochę bardziej dojrzali emocjonalnie, małżeństwo mogłoby przetrwać. Ale byli zbyt młodzi. Mój ojciec był pierwszym chłopakiem matki. W szkicu z 2018 roku Donald Harris ubolewał, że bliski kontakt z Kamalą i Mają został gwałtownie zerwany po zażartej walce o opiekę nad dziećmi. Zarzucił postanowieniom sądu, że oparto je na fałszywym założeniu ze strony stanu Kalifornia, iż ojcowie nie potrafią sobie radzić z rodzicielstwem, zwłaszcza w przypadku tego ojca, Bambusa z Wysp. W myśl jankeskiego przesądu, że taki ojciec mógłby po prostu zjeść własne dzieci na śniadanie. Niemniej jednak pisał, obstaję przy swoim i nie wyrzeknę się miłości do własnych dzieci. W ostatecznym orzeczeniu o rozwodzie, datowanym na 23 lipca 1973 roku, stałą opiekę nad dziećmi przyznano Shyamali. Jednak Donald miał prawo zabierać córki do siebie co drugi weekend, a w lecie na 60 dni. We wspomnianym szkicu opisuje, jak jeździł z dziewczynkami na Jamajkę, żeby poznały swoich krewnych i zobaczyły świat, w którym on żył jako dziecko. Pisał: starałem się, by ten przekaz był bardzo konkretny, poprzez częste odwiedziny na Jamajce i uczestniczenie w tamtejszym życiu z całym jego bogactwem i złożonością. Oczywiście w późniejszych latach, kiedy dziewczęta były dojrzalsze i mogły więcej zrozumieć, próbowałem im także wyjaśnić życie społeczne i sprzeczności ekonomiczne w biednym kraju. Takie jak rażące współwystępowanie skrajnej nędzy obok niesłychanego bogactwa. Jednocześnie sam ciężko harowałem wraz z rządem Jamajki nad opracowaniem planu i podjęciem odpowiednich kroków praktycznych na rzecz zmiany tych warunków życia. Mimo wszystkich jego starań, matczyne nauki, jak się zdaje, głębiej zapadły w serce Kamali. Odniesienia do matki są wplecione w całą jej autobiografię. O ojcu wspomina na mniej niż 10 stronach. Mój ojciec to dobry człowiek, ale nie jesteśmy z sobą blisko, powiedziała w rozmowie z dziennikarzem w 2004 roku. W swoim oficjalnym biogramie na stronie internetowej prokurator stanowej Kalifornii Kamala Harris przedstawia siebie jako córkę dr Shyamali Gopalan, tamilskiej specjalistki od nowotworów piersi, która przyjechała do Stanów Zjednoczonych z Chennai w Indiach, aby studiować na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W życiorysie tym nie ma żadnej wzmianki o ojcu. W eseju poświęconym swoim jamańskim przodkom Donald Harris pisze o pewnym Hamiltonie z rodziny, aczkolwiek Hamilton Brown z familii Harrisa miał niewiele wspólnego z Aleksandrem Hamiltonem, jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych i abolicjonistą. Moje korzenie sięgają babki ze strony ojca, Miss Krishy, dedomo Christiany Brown, potomkini Hamiltona Browna, który w dokumentach figuruje jako właściciel plantacji i niewolników, założyciel Brownstown. Hamilton Brown urodził się około roku 1775 w hrabstwie Antrim w Irlandii i jako młody człowiek popłynął statkiem na karaibską wyspę Jamajka. Jego pierwsze poświadczone dokonanie w nowej ojczyźnie datowane jest na rok 1803, kiedy to sprzedał innemu mężczyźnie kilkoro czarnoskórych. W ciągu trzech następnych dziesięcioleci Brown stał się gorliwym uczestnikiem i współtwórcą brutalnego systemu jamajskiego niewolnictwa, a także jednym z jego zdeklarowanych obrońców przeciwko ruchowi abolicjonistycznemu, kierowanemu przez baptystów i metodystów. Dla białych ludzi jego epoki i pochodzenia praca stała się powszechną drogą do dobrobytu. Zarządzanie niewolnikami było sposobem zatrudnienia, a posiadanie ich stanowiło dla białych ścieżkę do materialnej pomyślności, niezależności i większej wolności. Pisze w swojej książce Slaveholders in Jamaica, właściciele niewolników na Jamajce, Christer Petley, profesor historii na University of Southampton. W rzeczy samej, Hamilton Brown wszedł do jamajskiej socjety, zdobywając mandat do Izby Reprezentantów, ciała ustawodawczego wyspy. Pełnił funkcję adwokata, był wymieniany w dokumentach jako pełnomocnik, cesjonariusz, egzekutor, strażnik, zarządca, powiernik i administrator ponad 500 majątków. Petley pisze, że w jamajskich majątkach pracowało nawet do 200 niewolników. Biali byli posiadaczami ogromnych plantacji trzciny cukrowej, korzennika i kawy. Czarni stanowili siłę roboczą. Produkowany przez jamajskich niewolników cukier odgrywał dominującą rolę w handlu transatlantyckim, a ponad 1/3 wszystkich statków z niewolnikami transportowanymi do brytyjskiej Ameryki zawijała do miejscowych portów, odnotowuje Petley. W szczytowej fazie rozwoju jamajskiej gospodarki opartej na niewolnictwie 354 tysięcy czarnoskórych było własnością od 8 do 10 tysięcy białych. Na Jamajce stosunki seksualne między białymi mężczyznami i niewolnymi kobietami były na porządku dziennym, a ponieważ status prawny przechodził z pokolenia na pokolenie poprzez linię żeńską, dzieci niewolnic rodziły się do niewolnictwa, niezależnie od statusu swojego ojca, pisze Petley. Historia milczy o tym, jakich konkretnie aktów przemocy dopuszczał się Hamilton Brown wobec ludzi, których trzymał w niewoli blisko 220 lat temu. Bez testów genetycznych nie sposób też powiedzieć, co przetrwało do dziś z jego DNA. Petley twierdzi jednak, że rozpasanie seksualne białych mężczyzn było ważnym świadectwem ich przemożnej władzy i wysokiej pozycji społecznej. Wśród licznych funkcji sprawowanych przez Browna znajdowała się też ta wysokiego rangą członka milicji. Na początku lat 30. XIX wieku, kiedy niewolnicy podnieśli bunt, Browna i jego ludzi wysłano do pomocy w tłumieniu powstania. Podczas jednej z obław namierzyli grupę rebeliantów. 10 powieszono, 13 dostało po 300 batów. Brown ciężko pracował, żeby zdusić powstanie i był dumny ze swoich dokonań, pisze Petley. W 1833 roku, po buncie niewolników, rząd brytyjski uległ żądaniom abolicjonistów i wprowadził ustawę, która zniosła niewolnictwo na Jamajce. Brown próbował uzupełnić niedobór siły roboczej na plantacjach, sprowadzając pracowników z Irlandii. W 1842 roku przepraszał, że nie zgromadził większego majątku, by przekazać go następnym pokoleniom i ubolewał nad klęską finansową, którą poniósł z powodu ogromnego spustoszenia jamańskiej własności. Zmarł w 1843 roku. Shyamala i Donald mieszkali w Berkeley i Oakland w czasie, gdy miasta wschodniego wybrzeża Zatoki San Francisco stanowiły centrum działań podejmowanych na rzecz wolności słowa i wielu innych istotnych dla kraju przemian politycznych. Protesty przeciwko wojnie wietnamskiej, powstanie environmentalizmu, żądania sprawiedliwości rasowej, rodzący się ruch na rzecz praw więźniów i wiele innych były częścią pulsującego życia tamtych czasów. Harris podczas Krajowej Konwencji Demokratów w 2020 roku, na której przyjęła udzieloną jej przez partię nominację na wiceprezydenta w zbliżających się wyborach u boku Joe Bidena, kandydata na prezydenta, opowiadała: zakochali się w sobie w najbardziej amerykański sposób, maszerując w obronie sprawiedliwości w ruchu na rzecz praw obywatelskich lat 60. Na ulicach Oakland i Berkeley widziałam z perspektywy dziecięcego wózka, jak ludzie pakują się w coś, co wielki John Lewis nazwał dobrymi kłopotami. Były to upojne dni, a przy tym śmiertelnie poważne. Na kampus Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley regularnie wzywano Gwardię Narodową. Z ziemi i z helikopterów miotano granaty z gazem łzawiącym. W 1969 roku policja zastrzeliła nieuzbrojonego demonstranta na niezabudowanym terenie, który miał stać się znany jako People's Park. W 1966 roku powstała Partia Czarnych Panter, której założycielami byli Huey Newton i Bobby Seale. Członkowie Czarnych Panter otwarcie nosili broń i zajmowali się obserwowaniem, jak policja traktuje mniejszości rasowe w Oakland. To, że młodzi czarnoskórzy mężczyźni legalnie obnoszą się po mieście z bronią, zaalarmowało władze. W maju 1967 roku, krótko po tym jak Ronald Reagan został gubernatorem, Newton i Seale weszli do budynku kalifornijskich władz stanowych w Sacramento na czele dwóch tuzinów czarnych panter w beretach, ciemnych okularach i skórzanych kurtkach z niezaładowanymi pistoletami. Nagłówek w The Sacramento Bee krzyczał: uzbrojona bojówka czarnych panter wtargnęła do Kapitolu. Pantery znalazły się tam, żeby zaprotestować przeciwko ustawie zakazującej otwartego noszenia załadowanej broni. Ten akt prawny pomysłu republikańskiego deputowanego z zamożnej dzielnicy Oakland Hills zawierał przepis, który zabraniał wnoszenia broni palnej do budynku władz stanowych. Przeszedł ogromną większością głosów, zarówno republikanów, jak i demokratów. Mając poparcie Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego, National Rifle Association, NRA, gubernator Reagan podpisał tę umowę w dzień po zaabsorbowaniu przez władzę ustawodawczą. Nie ma powodu, żeby w dzisiejszych czasach obywatel nosił na ulicy załadowaną broń, oświadczył. Było to jedno z pierwszych w Kalifornii ograniczeń dotyczących posiadania i używania broni palnej. Miało ich być więcej, choć w późniejszych latach NRA próbowało je blokować, znikłym zresztą powodzeniem. Nowe prawo nie zdołało sprawić, by w Oakland ustały walki uliczne i znikło związane z nimi niebezpieczeństwo. W październiku 1967 roku policja zatrzymała w mieście Newtona. Wywiązała się strzelanina. Zginął funkcjonariusz John Frey. Postrzelonego w brzuch Newtona oskarżono o zabójstwo. Hasło „Uwolnić Huey” przejęli protestujący. Newtona pod zarzutem umyślnego zabójstwa skazano na więzienie, ale stanowy sąd apelacyjny uchylił wyrok. Po trzech unieważnionych postępowaniach sądowych prokuratura okręgowa hrabstwa Alameda odstąpiła od ponownego oskarżenia i Newton wrócił na ulicę Oakland, choć nie na długo. Został oskarżony o zabicie prostytutki i skatowanie kolbą pistoletu swojego krawca. Newton był charyzmatycznym przywódcą lat 60., a podczas pobytu w więzieniu stał się postacią kultową. Zastępca prokuratora okręgowego hrabstwa Alameda, Thomas Orloff, miał o nim odmienne zdanie. To właśnie on oskarżył Newtona z ograniczonym powodzeniem o wspomniane zabójstwo i pobicie, a po objęciu stanowiska prokuratora okręgowego powiedział: ten Huey Newton, którego poznałem, był przede wszystkim gangsterem. Newton uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz, ale pisana mu była przedwczesna śmierć. W 1968 roku zginął od kuli na ulicy w zachodnim Oakland podczas kupowania narkotyków. Shyamala Gopalan, choć była świadkiem narodzin nowej kultury politycznej Stanów Zjednoczonych, dbała także o to, by jej córki znały swoje indyjskie dziedzictwo i woziła je przez pół świata, żeby spotkały się z dziadkami. Jednak Ameryka z jej poglądami na sprawy rasy i płci odciskała piętno na mentalności dziewczynek. Shyamala rozumiała, że wychowuje dwie ciemnoskóre córki i że w tym kraju ludzie uważają je za czarne, pisała Harris w autobiografii. Niektóre z lekcji udzielanych córkom przez Shyamalę odbywały się podczas czwartkowych wieczornych spotkań w Rainbow Sign, centrum kulturalnym Afroamerykanów w Berkeley. Wśród goszczących tam osób bywała nowojorska kongresmenka i pierwsza czarnoskóra kandydatka na prezydenta Shirley Chisholm, pieśniarka jazzowa i czołowa działaczka na rzecz praw obywatelskich Nina Simone oraz poetka Maya Angelou. W związku z trwającym Black History Month chciałabym upamiętnić moją matkę oraz społeczność Rainbow Sign, od których nauczyłyśmy się, że niezależnie od ciężaru tego, co było, wszystko jest jeszcze możliwe, napisała Harris w poście z 2020 roku. Jednak w przypadku Shyamali nie zawsze wszystko okazywało się możliwe. Jej dawna koleżanka z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, dr Mina Bissell, wspomina, że Shyamali obiecano wyższe stanowisko, które ostatecznie przypadło mężczyźnie. Dlatego samotna matka 12-letniej Kamali i 10-letniej Mai podjęła w 1976 roku pracę dydaktyczną na Uniwersytecie McGilla w Montrealu i badania nad rakiem piersi w Jewish General Hospital w tym mieście. Shyamala jako dziecko wiele podróżowała. Jej ojciec był wysokim urzędnikiem państwowym w Indiach, który w dzieciństwie Shyamali obejmował posady w Chennai, w New Delhi, w Bombaju i Kalkucie. Przeprowadzka z Kalifornii do Quebecu w poszukiwaniu lepszych warunków życia wydawała się jej prawdopodobnie czymś naturalnym. Jednak dla jej starszej córki było to dość przerażające. Kamala pisze w swoich wspomnieniach, że myśl o przeprowadzce ze słonecznej Kalifornii w lutym, w środku roku szkolnego, do obcego francuskojęzycznego miasta, pokrytego 4-metrową warstwą śniegu, była stresująca. Shyamala zapisała ją do Notre Dame de Neige, francuskojęzycznej szkoły podstawowej, a później do Westmount High School, jednego z najstarszych anglojęzycznych liceów w Quebecu. W Westmount Kamala Harris była cheerleaderką. Założyła również grupę taneczną o nazwie Midnight Magic i do wczesnych lat 80. tańczyła wraz z 5 przyjaciółkami w rytm muzyki pop wszytych w domu błyszczących kostiumach. Uczyła się też twardej rzeczywistości. W montrealskim liceum najbliższą przyjaciółką Kamali była Wanda Kagan, ale jak się to często zdarza z przyjaźniami z tego okresu życia, po maturze utraciły z sobą kontakt. Spotkały się ponownie w 2005 roku. Kagan zobaczyła dawną przyjaciółkę w programie The Oprah Winfrey Show. opowiadającą o swoich doświadczeniach pierwszej czarnoskórej Kalifornijki wybranej na urząd prokuratora stanowego. Kagan zadzwoniła do Harris. Odbyły długą rozmowę, przywołując wspólne wspomnienia, które obejmowały także okres, gdy Kagan mieszkała z Kamalą, Mają i Shyamalą. Uciekła do nich z domu, w którym była molestowana. W rozmowie tej Harris powiedziała Kagan, że została prokuratorem w dużej mierze z powodu tego, co razem przeżyły. Z kolei Wanda wyznała Kamali, że mieszkanie u Harrisów było dla niej jednym z niewielu dobrych wspomnień z tamtych czasów. Kagan, która po raz pierwszy opowiedziała publicznie swoją historię New York Timesowi, wspominała w niej, że rodzina Harrisów wspólnie gotowała i jadała obiady. Zazwyczaj były to indyjskie potrawy. Wanda nigdy wcześniej nie posmakowała tak dobrych rzeczy. Był to dla niej szczególny czas. U Harrisów nie była po prostu osobą przebywającą chwilowo w czyimś domu. Traktowano ją jak członka rodziny. Shyamala pytała ją o zdanie w różnych sprawach. Wspólne przeżycia z tego okresu były tak głębokie, że Kagan dała swojej córce na imię Maja. Opowieść o montrealskiej przyjaźni dwóch dziewcząt sprzed paru dziesiątków lat miała się stać częścią kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Zapis w kronice klasowej ujawnia, że Kamala tęskniła za powrotem do Stanów. Opisała szczęście jako prowadzenie dalekodystansowych rozmów telefonicznych, a najdroższe jej sercu wspomnienie brzmiało: Kalifornia, Angelo, lato, rok 80. Uśmiechająca się na zamieszczonym w kronice zdjęciu dziewczyna miała wkrótce zostać studentką pierwszego roku na Uniwersytecie Howarda, historycznej uczelni czarnych w Waszyngtonie. W tym samym wpisie Kamala życzy siostrze: trzymaj fason, Maja. Maja miała zostać najbliższą powierniczką Kamali, kiedy ta znalazła się w świecie polityki. Nieodrodna córka Shyamali składa też w tej kronice hołd sile natury, stanowiącej najgłębsze źródło inspiracji w jej życiu. Szczek, podzięk dla mojej matki.